Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział. Niektórzy się niepokoją, że coś już całkiem z tą moją pamięcią nie tak. I znowu zaczynamy nie już tam, gdzie dawno skończyliśmy. Nie obawiajcie się, to tylko echa tego, co już czytaliśmy, które są wprowadzeniem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówili z drugiej księgi Samuela. Chciałbym, abyśmy wrócili do tych kilku wierszy z pierwszej księgi Samuela. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, pierwszy wiersz. I rzekł Jahwe do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. I od wiersza 10. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego: nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Jahwe: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. I teraz druga księga Samuela, drugi rozdział. I ponownie od pierwszego wiersza czytajmy. Potem pytał Dawid Pana, Boga Jahwe: czy mam ruszać do któregoś z miast judzkich? A Jahwe mu odpowiedział: ruszaj. I pytał jeszcze Dawid: dokąd mam ruszyć? A on odrzekł: do Hebronu. I ruszył Dawid wraz z obiema swymi żonami, z Achinoam z Jezreela i Abigail, wdową po Nabalu z Karmelu. Również ludzi, którzy byli z nim, sprowadził Dawid, i to wszystkich z rodzinami, i osiedlili się w osadach wokół Hebronu. Wtedy przyszli mężowie z Judy i namaścili tam Dawida na króla nad plemieniem Judy. I nasz dzisiejszy fragment z drugiej księgi Samuela, 5 rozdziału, od pierwszego wiersza czytajmy. Potem zeszły się wszystkie plemiona izraelskie u Dawida w Hebronie i rzekły: otośmy kość Twoja i ciało Twoje. Już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, Ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela. I Jahwe rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Zeszli się tedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, Bogiem Jahwe, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Czy dostrzegliście jakiś wspólny element w tych trzech fragmentach? Namaszczenie. Nie było trudne, prawda? Tak jest. Mamy tutaj trzy namaszczenia Dawida. Pierwsze, prywatne, w gronie rodziny jedynie, a następnie publiczne, najpierw nad jednym plemieniem i w końcu nad całym narodem. A więc Dawid został trzykrotnie namaszczony na króla. W tym pierwszym namaszczeniu widzimy Bożą zapowiedź jego królestwa, a w tych dwóch kolejnych stopniową realizację tej zapowiedzi. Dlaczego Bóg od razu nie usunął Saula i nie posadził Dawida na tronie, gdy ten został namaszczony i, jak czytaliśmy, Saul jednocześnie został już odrzucony? Ile lat musiało upłynąć, aby Boża obietnica w pełni ziściła się? Czytaliśmy tutaj w drugiej księdze Samuela, iż Dawid, a nie doczytaliśmy do tego, w wierszu czwartym czytamy, że Dawid miał 30 lat, gdy został królem. 30 lat. Wiersz piąty mówi nam, iż w Hebronie królował nad Judą 7 lat i 6 miesięcy, a w Jeruzalemie królował 33 lata nad całym Izraelem i Judą. A więc widzimy tutaj dosyć długi okres czasu, który minął od tego pierwszego namaszczenia, które dokładnie nie wiemy, w jakim momencie życia Dawida miało miejsce. Wiemy tylko, że był rumianym młodzieńcem. Tutaj komentatorzy biblijni się nie zgadzają co do wieku. Niektórzy mówią, mógł mieć 12 lat, 13, 15. Nie wiemy dokładnie, ile miał lat, gdy po raz pierwszy został namaszczony w gronie swoich braci. Zostaje po raz drugi namaszczony, mając 22 lata i parę miesięcy. A więc stosunkowo młody człowiek. Jak na nasze dzisiejsze standardy, 22-letni król, nadal byśmy uważali, czy jest gotowy do takiego dzieła. Pamiętajmy, w jakim tutaj politycznym i ekonomicznym stanie znajduje się jego naród. To nie jest wejście na tron, gdzie królestwo jest ustabilizowane, bezpieczne, jest czas pokoju, dostatku, ale tutaj mamy królestwo podzielone, królestwo pod okupacją Filistynów, królestwo, które wciąż nie może podnieść się po klęsce Saula. Mamy tutaj w międzyczasie te akty zbrodni, najpierw na Abnerze, później na Iszboszecie. I w takich okolicznościach Dawid po raz drugi zostaje namaszczony na króla nad całym Izraelem. Wciąż młody człowiek, 30 lat. Jak niektórzy z nas już są poza tym wiekiem, niektórzy jeszcze mają przed sobą, tak myślą, 30 lat, wow, to już człowiek taki będzie. 18 lat to już dorosły, nie? Dzisiaj troszkę, jak człowiek już przeszedł, już ma za sobą tę 30, parę lat wstecz, patrzy wstecz i myśli sobie, faktycznie, no jak miałem te 18-19 lat, to po prostu wszystko wiedziałem, to po prostu byłem człowiekiem niepokonanym, niczego mi nie brakowało, ale z biegiem lat coraz bardziej przekonuję się, iż coraz więcej nie wiem, coraz więcej widzę jakichś niedostatków i braków i gdzieś z perspektywy upływających lat człowiek przekonuje się coraz bardziej o swojej nieadekwatności do zadań, do których się podjął. Nieadekwatności do wyzwań, które życie przed nami stawia. Czasami jak z Agnieszką rozmawiamy o naszych początkach naszego małżeństwa, ona mówi, ja byłam młoda koza. Ja nic nie rozumiałam, mówię, ja nie wiedziałam, w co ja się pakuję. I ja też miałem 25 lat i moja wizja małżeństwa i tego wszystkiego, z czym to się wiąże, była bajkowa. Kościół, zbór, też przyszedłem do tego miasta z taką wizją, zrobimy ewangelizację, jedną, drugą, namiot postawimy, będziemy głosić, 100 ludzi się nawróci, zaraz tutaj zbór powstanie, będziemy misję prowadzić, działać. A tutaj jedno, drugie, trzecie, dziesiąte przedsięwzięcie, gdzie te owoce, gdzie te efekty, co się dzieje? I człowiek dopiero gdzieś zaczyna szukać, zastanawiać się, zgłębiać. Gdzieś nagle dostrzega swoją nieadekwatność, swoje braki. I my mamy taką tendencję, żyjemy dzisiaj w takim świecie, w którym wszystko jest od razu. Jesteśmy nastawieni na to, żeby jak czegoś chcemy, no to żeby to zaraz było, tak? Nie chcemy przechodzić przez jakiś żmudny, bolesny proces dojrzewania, dorastania, wzrastania. Szukamy jakichś metod, które by nas w takim pędzie rakiety zaniosły na wyżyny dojrzałości i użyteczności i zajęcia królewskich stanowisk odpowiedzialności. Nie chcemy przechodzić długiego, żmudnego, bolesnego procesu dojrzewania. Współczesny człowiek jest nastawiony na natychmiastowy skutek, szybki rozwój, maksymalne osiągi w jak najkrótszym czasie. Kiedy tylko coś zobaczymy, czegoś zapragniemy, chcemy to szybko mieć. Zapożycz się, weź kredyt i już masz. Po co odkładać latami, po co czekać, kiedy można mieć coś od razu? I podobne myślenie jest szeroko rozpowszechnione w nowoczesnym kościele. Ludzie wciąż szukają odpowiedzi na pytania typu, jaka jest recepta na błyskawiczny sukces jednostek i całych zborów? Jakie są skuteczne metody na dynamiczny rozwój? I wokół mnożą się eksperci i ich metody. Organizowane są szkolenia, konferencje, wydawane są coraz to nowe książki i rozmaite publikacje na temat rozwoju Kościoła. I to zarówno na poziomie osobistym, bo to przecież my stanowimy Kościół, to mój rozwój, to twój rozwój, to nasz rozwój jest rozwojem Kościoła. A więc jest tego pełno, tych różnych szkoleń, konferencji, książek, publikacji na temat rozwoju Kościoła na tym poziomie osobistym, jak i lokalnym, jak również i globalnym. I jedno jest pewne, rozwój jest możliwy, konieczny i biblijny. Amen? Zastanawiałem się, czy po tym wprowadzeniu powiecie amen, czy tak będziecie myśleli, czy on tutaj czegoś nas nie wprowadza nas. Tak, Pan Jezus mówił o rozwoju Bożego Królestwa. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale opowiedział im podobieństwo, mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Podobnie w Ewangelii Marka w 4 rozdziale mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie wydaje owoc, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I mówił, do czego porównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. A gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebiańskie. Oczywiście, jeśli wiecie, jak wygląda krzew gorczyczny, to wiecie, że on nigdy nie jest takim wielkim drzewem, jak tutaj Pan Jezus mówi. To jest mały krzaczek. To, co Pan Jezus tutaj mówi, to mówi o jakimś nadprzyrodzonym wzroście. To nie jest naturalny, normalny wzrost krzewu z tego nasienia. Ale Jezus mówi, że Królestwo Boże można przyrównać do takiego wzrostu, do niesamowitego, nadprzyrodzonego wzrostu czegoś maleńkiego. A więc te przypowieści Pana Jezusa ilustrują niewątpliwy wzrost, rozwój Jego Królestwa i my, czytając je okiem człowieka XXI wieku, jesteśmy zmotywowani do dynamicznego działania na rzecz rozwoju tego Królestwa. Przynajmniej jest wielu, którzy nas próbują zmotywować i czasami jesteśmy zmotywowani. Mam nadzieję, że dostrzegamy wielką potrzebę zmian. Rozwoju, ciągłego doskonalenia się, zarówno w naszym osobistym życiu, w kontekście naszego chociażby zboru, jak i szeroko pojętego Kościoła. Jednak mówiąc o rozwoju i wzroście, musimy się upewnić co do trzech bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, musimy upewnić się, że nasz rozwój odbywa się we właściwym kierunku. Można się rozwijać, ale w niewłaściwym kierunku. To też jest rozwój, ale nie jest to właściwy rozwój. A więc to jest pierwsza rzecz, do której musimy się upewnić. W jakim kierunku chcemy się rozwijać? I czy w takim kierunku wierzymy, że winniśmy się rozwijać? I czy się w takim kierunku rozwijamy? Po drugie, musimy się upewnić co do metod, których chcemy używać do uzyskania wzrostu. Czy metody, którymi chcemy się posłużyć, aby osiągnąć ten cel wzrostu i rozwoju są właściwe. Po trzecie, w jaki sposób mierzymy nasz wzrost? Czy stosujemy poprawne metody pomiaru naszego sukcesu? I chciałbym, abyśmy spróbowali się zastanowić nad tymi trzema aspektami rozwoju, odwołując się do historii króla Dawida. A więc po pierwsze, kierunek. Czy Dawid zmierzał do wyznaczonego przez Boga celu? Patrząc z perspektywy tych kilku pierwszych wierszy z drugiej księgi Samuela, 5 rozdziału, myślę, że możemy powiedzieć, że tak. Bóg posłał Samuela, aby namaścił go na króla nad jego ludem. I widzimy tutaj, że zostaje uznanym, namaszczonym i obwołanym królem całego Izraela, zgodnie z wyznaczonym przez Boga kierunkiem. Jednak wracając pamięcią do poprzednich rozdziałów, które tutaj studiowaliśmy, widzimy kilka niebezpiecznych zwrotów, które gdyby nie łaska i opatrzność Boga Jahwe, mogły sprowadzić Dawida na manowce, mogły go wykoleić i Dawid mógł rozwijać się, ale nie w tym kierunku, w którym Bóg zamierzył. Pamiętacie, kiedy Dawid uciekł ze swojej ziemi i przeniósł się do ziemi Filistynów i zamieszkał w mieście Ziklag. I jak widzieliśmy tam, co się tam działo, Dawid będąc tam rozwijał się, Dawid prosperował, Dawid umacniał się pod wieloma względami, sprawiał wrażenie człowieka, któremu Bóg błogosławi. Łupił sąsiednie ludy i bogacił się dzięki temu obłudnemu przymierzu, który zawarł z Filistynami, oszukując swojego chlebodawcę. Później widzimy, iż mógł zrobić też militarną karierę, udając się na zwycięską wojnę z Izraelem, stając przy boku filistyńskiego władcy, króla Akisza, któremu obłudnie służył. A więc mógł odnieść sukcesy w tych kierunkach, mógł się rozwinąć i mógł w oczach przynajmniej Filistynów być człowiekiem sukcesu i w swoim własnym przekonaniu również. Ale czy byłby to prawdziwy sukces i wyraz Bożej aprobaty? Tak długo jak Ziklag pozostawało bezpieczną, prosperującą twierdzą, ani Dawid, ani jego doradcy nie widzieli problemu z takim kierunkiem ich rozwoju. Tak długo, jak odnosili sukcesy i wszystko szło po ich myśli, myśleli sobie, to jest lepiej niż tam, gdzie nas ciągle Saul przeganiał z miejsca na miejsce. Wreszcie mieszkali w mieście obwarowanym, w domach, każdy ze swoją rodzinką, żyli z łupiestwa. Wszystko według nich dobrze im się podziało. Łupili przecież wrogów Pana Boga i w swoim mniemaniu rozwijali się, odnosili sukces. Ale dobrze wiemy, iż nie taki był Boży zamysł dla Dawida. I dopiero ta bolesna tragedia złupienia i spalenia Ziklag przez Amalekitów zmusiła zastęp Dawida do zmiany kierunku. Widzieliśmy to miejsce zwrotu w życiu Dawida, tak? Kiedy po tej napaści Amalekitów, po tym jak wrócili odesłani przez Filistynów z pola bitwy i wrócili do tego spalonego miasta, i zaczęli płakać, tak iż im nie starczyło sił. Kiedy wszyscy przyjaciele i żołnierze Dawida zwrócili się przeciwko niemu, chcieli go kamienować. Dopiero wtedy widzimy, iż Dawid szukał siły w swoim Bogu. Dopiero wtedy następuje zwrot, następuje zmiana, następuje odnowa w życiu Dawida. I znowu dostrzeżenie tej Bożej wizji. I na nowo Dawid zaczyna pytać się Boga, gdzie mam być, gdzie mam mieszkać. I widzimy, że przenosi się do Hebronu, do miejsca społeczności. A więc nie każde powodzenie i rozwój, i wzrost są zgodne z Bożym kierunkiem. Dawid wzrastał i rósł także w aspekcie rodzinnym. Widzieliśmy to w poprzednich rozdziałach, ale jakiż tragiczny był to rozwój. Spójrzmy tutaj do 5 rozdziału. Od wiersza 13 mamy zanotowane kolejne aspekty tego rodzinnego wzrostu Dawida. 5 rozdział od 13 wiersza. Gdy Dawid przeniósł się z Hebronu, dobrał sobie jeszcze nałożnicę i żony z Jeruzalemu. Urodziło mu się też jeszcze więcej synów i córek. A takie są imiona tych, którzy mu się urodzili w Jeruzalemie: Szamuła, Szobab, Natan, Salomon, Jibhar, Eliszua, Nefek, Jafia, Eliszama, Eliada i Elifelet. Udało mi się. To są imiona. A więc widzimy, rodzina Dawida się powiększa. I tak jak już nie chcę do tego wracać, o tym już mówiliśmy, wiemy, jakie było patrzenie na to w tamtych czasów i sąsiednich ludów, i sąsiednich mocarstw. W ocenie i tych ludów, tych sąsiednich władców i może nawet niektórych poddanych Dawida, Dawid umacniał się w swojej królewskiej pozycji, przygotowywał sobie grono swojej rodziny, następców, zarządców, popleczników, którzy będą później wspierać go w zachowaniu królestwa. Ale w świetle Bożego Słowa Dawid zakładał sidła na własne nogi. I dalsza historia Dawida tego dowodzi. To, co Dawid tutaj robi, też nie chcę do tego wracać, ale o tym, żeśmy szczegółowo mówili, jest wbrew Bożemu zamysłowi. I później przyniosło bardzo gorzkie owoce w życiu osobistym Dawida. I to prowadzi nas do drugiego aspektu rozwoju, a mianowicie w jaki sposób do niego dążymy, jakimi metodami się posługujemy. Czy przez zawieranie bezprawnych, niegodziwych związków, czy przez brutalną eliminację rywali, jak Joab postąpił z Abnerem, czy jak sam Dawid wielokrotnie był przez swoich towarzyszy namawianych, by postąpił z Saulem? Oto jest dzień, gdy Pan wydał go w Twoją rękę. Pamiętacie tę sytuację? Oni sami się oferowali. Tylko nam powiedz, a my już załatwimy Saula. Tylko nam pozwól. A więc Dawid na swojej drodze do tego celu stania się królem, realizacji tego Bożego pomazania na króla nad Izraelem, musiał przebierać w środkach. Wiedział, iż pewne środki nie są dozwolone. Znacie to haniebne przysłowie, tą zasadę, cel uświęca środki. Dziś w Kościele bezmyślnie wychwala się jej wyrwaną z biblijnego kontekstu wersję. Lecz o co chodzi, apostoł Paweł pyta w liście do Filipian? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Jakże wielokrotnie słyszałem ten fragment, nawet wczoraj na spotkaniu pastorskim, wyrwany z kontekstu jako uzasadnienie wszelkich możliwych działań w Kościele, rzekomo, aby Chrystus był głoszony wszelkimi sposobami. I mówią, bracie, przestań się spierać, przestań kłaść kłody pod nogi. Nie może tak nie zostało ujęte, ale taki treść, taka była, taki był sens wypowiedzi. Nie traćmy czasu na jakieś tu szczegóły i tak dalej. O co chodzi? Byle Chrystus był głoszony wszelkimi sposobami. Z tego się radujmy, z tego się cieszmy. Amen? Absolutnie wszystkimi sposobami? Absolutnie wszystkimi? To znaczy, że ogniem i mieczem też? Tak jak w średniowieczu, kiedy zmuszano ludzi do nawrócenia i topiono tych, którzy nie chcieli się ochrzcić? To też jest wszelkimi sposobami głoszenie Chrystusa. Wszelkimi sposobami? Manipulacją i oszustwem? Fałszywymi obietnicami? Półprawdą? Kuszeniem ludzi do jakichś doczesnych zysków? Czy również takimi sposobami mamy się cieszyć, że tak Ewangelia jest głoszona? Że się udaje jakieś uzdrowienia, których nie ma? Żeby w ludziach wzbudzić wiarę? Z tego też się mamy cieszyć? Czy wszelkimi sposobami? Czy apostoł Paweł, mówiąc to, ma na myśli faktycznie wszelkie sposoby, bez granic? Przyłożyć komuś nóż do szyi, albo staniesz się chrześcijanem, albo cię poderżnę? Tak jak niektórzy muzułmanie radykalni czynią? Jak wszelkimi, to wszelkimi, tak? Radujmy się, że chrześcijanie tak może robią gdzieś, że też wysadzają muzułmanów w powietrze, żeby w odwecie za to, co oni im robią. Wszelkimi sposobami? Manipulacją, oszustwem? Wchodząc w jakieś obłudne, ekumeniczne braterstwo i pozory jedności z bezbożnikami? Wszelkimi sposobami? Niektórzy powiedzą, bracie, bracie, za daleko się posuwasz. O co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze. Paweł tak pisze, tak? Z tego się raduję i radować się będę. No zobacz, co tu Paweł napisał. Jeśli wyrwiemy tą wypowiedź z kontekstu, Jeśli zapomnimy o tym, co Paweł mówi o fałszywych braciach, którzy też głosili, zapomnimy o karze, którą zapowiada tym wszystkim, którzy dla brudnego zysku pracują dla Ewangelii, dla tych, którzy chcą się chlubić z ciała. Jeśli wyrwiemy tego typu wypowiedzi apostoła Pawła z kontekstu i nadamy im jakiś absolutny sens, myślę, że idziemy w jakimś kierunku jakiegoś absurdu. Czy apostoł Paweł miał na myśli wszelkie sposoby? Myślę, że cieszył się z tego, iż Ewangelia jest głoszona. Wiedział, że motywy tych ludzi nie są czyste, ale ci ludzie nie posuwali się do rzeczy, które moglibyśmy ująć w tym wyrażeniu wszelkimi sposobami. Więc musimy być ostrożni z takim bezmyślnym powtarzaniem pewnych fragmentów Słowa Bożego, ale zastanowić się, iż wypowiedzi Pisma są ściśle ograniczone innymi wypowiedziami Pisma i nie możemy ich traktować w absolutnym sensie. Tak jak niektórzy dzisiaj próbują to robić, odpierając wszelkie argumenty. Kiedy próbujesz rozmawiać, kiedy próbujesz zastanowić się nad pewnymi kwestiami, biorą tego typu miejsca Słowa Bożego i chcą skończyć dyskusję i mówić, nie warto w ogóle o tym rozmawiać, zostawmy to. Cieszmy się, radujmy się. Tak czy owak Chrystus będzie zwiastowany. To tak czy owak to on jest i u mormonów zwiastowany. Tak czy owak to i w każdej katolickiej katedrze jest zwiastowany. I u świadków jest zwiastowany. I gdziekolwiek byśmy nie chcieli, nawet w pogańskich niektórych miejscach jest zwiastowany. Tak czy inaczej, jakimiś sposobami, ale to nie jest ten sam Chrystus. I sposoby, którymi w niektórych miejscach jest głoszony, są takie, iż przynoszą hańbę Chrystusowi. I wcale nie są zwiastowaniem Chrystusa, wręcz przeciwnie. I z tego trudno jest nam się cieszyć i radować. Dzisiaj eksperci w dziedzinie rozwoju Kościoła mówią o potrzebie, ba, konieczności rozwijania menadżerskich umiejętności chrześcijańskich przywódców, zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat zarządzania i efektywnego marketingu. To są niektóre z dzisiejszych wizji i sposobów rozwoju kościołów. Warszawskie Seminarium Teologiczne, nasza zielonoświątkowa szkoła, którą sam skończyłem, kiedy jeszcze tak się nazywała, zmieniło już swoją nazwę, dodając pewien człon do swojej nazwy, który umożliwia mu działalność teologiczną i menadżerską, zarządzania, kształtowania przywódców nie tylko w kościele, ale i poza kościołem. Nadal jeszcze jest to jakby w ramach wszystko kościoła się odbywa, ale już otworzyli furtkę na tego typu kierunki i te kierunki są niejako wplatane w ten cały program nauczania również przyszłych pastorów. I wczoraj na spotkaniu pastorskim usłyszałem takie stwierdzenie, że brak rozwoju w niektórych zborach nie jest wynikiem tego, że mają złych pastorów, jakiś, to są, mówi, pobożni, fajni ludzie, fajni bracia, biblijni, pobożni i tak dalej, ale są słabymi menadżerami. Nie umieją zarządzać, nie umieją, nie znają technik marketingu. Dobry pastor to ich zdaniem kompetentny menadżer badający i analizujący potrzeby lokalnego rynku i zaspokajający te potrzeby. I choć może to mieć chrześcijańskie elementy i może skutkować jakąś formą rozwoju, to obawiam się, iż jest to niebezpieczne odstępstwo od biblijnego wzorca kładącego nacisk na charakter przywódców i ich przykładne życie. Kościół to nie jest przedsiębiorstwo i to nie jest nowoczesna korporacja, jak niektórzy myślą, ale jest to nadprzyrodzone dzieło Boga, to żywy organizm, to ciało Chrystusa, Boży dom, który jest filarem i podwaliną prawdy. I materiały, jakie wykorzystujemy do budowy tego domu, muszą posiadać niebiański atest, a metody, jakimi się posługujemy, muszą opierać się na naszej jedynej, nieomylnej instrukcji obsługi. To jest na Słowie Bożym. Jeśli zaczniemy bardziej słuchać programów, menadżerów tego świata, organizować spotkania dla pastorów, jakie odbędzie się, mam tutaj zaproszenia w Gdyni, z najbogatszym zielonoświątkowcem w kraju, 20. człowiekiem najbogatszym w Polsce, i pastorzy zapraszani są bezpłatnie. Ja mogę bezpłatnie pójść tam. Wiecie, wy musicie 20 zł zapłacić za wstęp na taką konferencję. Ja za darmo mogę iść i uczyć się od najbogatszego człowieka w kraju, jak być pastorem. Coś jest nie tak. Wiem, że ci ludzie mają dobre intencje. Ja wiem, że oni chcą rozwoju za wszelką cenę, wszelkimi sposobami. I mają się, czego się tylko da. Bo rozwój jest tak ważny. Bo musimy mieć rozwój. Nie możemy stać w miejscu. Boimy się stagnacji. I powinniśmy się bać stagnacji. Ale jeśli odstąpimy od tego, co Boże Słowo nam mówi, że jest źródłem naszego rozwoju, Jezus Chrystus w nas, żywy Jezus, Jego Duch Święty, który przepełnia nasze życie i uzdalnia nas do czynienia Jego dzieł. Jeśli zaczniemy sięgać po inne metody, jeśli zaczniemy działać innymi sposobami, to zbudujemy sobie Kościół, ale czy będzie to Kościół Boży? Możemy sobie budować rozwijającą się korporację kościelną. I obawiam się, że niektóre kościoły już się zamieniły. Przedsiębiorstwa, które wychodzą naprzeciw potrzebującym. Są to instytucje społeczne, które przejmują działanie opieki społecznej i wszelkich innych instytucji, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku. I oczywiście ludzie, którzy są w potrzebie, jeśli się wyjdzie naprzeciwko ich potrzebie, oni chętnie skorzystają z tego, a potrzeb jest wiele, jest mnóstwo. Ale jeśli w tym wszystkim zatracimy centralność Ewangelii Jezusa Chrystusa i przestaniemy kierować się jasno wytyczonymi nam przez Boże Słowo sposobami i metodami działania w imię rozwoju, w imię postępu, w imię nowego dzieła Bożego, bo tak to się nazywa dzisiaj. Ja powiem szczerze, jestem pełen obaw, dokąd to Kościół zaprowadzi. I nie chodzi o to, żeby w czambuł atakować wszystko, co nowe i wylewać dziecko z kąpielą, że już ktoś poda mi przykład, że słuchaj bracie, no kiedyś to się śpiewało z książeczek. Potem się pojawiły folie i dla niektórych to była taka obraza, że już z książeczek nie śpiewają, tylko z folii. A teraz już nawet z folii nie puszczają, tylko z jakiegoś laptopa. Dla niektórych to jest nie do przeskoczenia, że to już takie zaświadczenie, że już nie z książeczek, tylko z laptopa. Ja nie mówię o czymś takim, nie mówię o takich rzeczach, że zbór kupuje sobie ładniejszą salę, czy większe pomieszczenia, czy wygodniejsze krzesła, czy klimatyzację montuje, czy tego typu rzeczy. Nie ma problemu, jeśli chodzi o tego typu jakieś udogodnienia i sposoby posługiwania się jakimiś współczesnymi, dostępnymi środkami, docierania do ludzi, produkcją jakichś traktatów, ulotek itd., itd. Nie mieszajmy tych rzeczy. To jest jedna rzecz, która jest neutralna, która jest po prostu narzędziem. Ale kiedy fundamentalne kwestie zostają zamienione, kiedy w tych fundamentalnych kwestiach zaczynamy kłaść nacisk nie na to, co trzeba, to jesteśmy w niebezpieczeństwie. I taki zwrot, i taka zmiana, i taki postęp mnie nie interesują. Boję się takiej zmiany, i takiego postępu, i takiego rozwoju. Kiedy słyszę o tych, którzy chwalą się swoimi sukcesami, dlatego iż posługują się tymi nowymi metodami, ich świadectwa nie robią na mnie żadnego wrażenia. Raczej boleję nad tym, kiedy zastanawiam się nad duchowym stanem tych ludzi, którzy w taki czy inny sposób zostali przyciągnięci, zwabieni do, nazwijmy to nadal, Kościoła, ale nie jest im głoszona Ewangelia upamiętania, odwrócenia od grzechów, pokuty, zerwania ze starym życiem, zwrócenia się do Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, położenia w Nim całkowicie swojej ufności i naśladowania Go każdego dnia, brania na siebie swojego krzyża i podążania za Nim. Jeżeli te rzeczy nie są jasno, wyraźnie w centrum, a dopiero gdzieś tam po drodze są przemycane w półsłówkach, w jakichś takich, gdzieś tam na coś się natkną w końcu, ale trzeba ich zatrzymać, trzeba ich, nie można ich zniechęcić, nie można ich, żeby się poczuli jakoś osądzani, żeby się nie poczuli jakoś niewygodnie, trzeba ich głaskać, trzeba ich tak delikatnie, tak pomalutkimi kroczkami prowadzić, to obawiam się, że z czasem oni już po prostu w ogóle nie słyszą, co ty mówisz. Oni już zostali zaakceptowani, oni już zostali uznani za wierzących w tym stanie, w jakim są. Jeśli nie mają odrodzonych serc, jeśli nie są przemienieni przez Ewangelię, obawiam się, że już nie rozumieją, o czym ty mówisz dalej. Po prostu kiwają głowami, uśmiechają się, są już w gronie. Niczego im więcej nie trzeba. Po co podejmować tak radykalne kroki, skoro już im powiedzieli, że już są zbawieni, skoro już podnieśli rękę i powiedzieli, chcę Jezusa i to już wystarczyło, no to teraz po co ja mam płacić jakąś większą cenę? To na tym minimalizmie można jechać do końca. Iluż mamy takich minimalistów w Kościele? Ludzi, którzy nie chcą się poświęcić, którzy nie chcą pracować, nie chcą się zmieniać, nie chcą szukać więcej. Po prostu chwała Bogu, że jestem zbawiony i siedzą na tym swoim zbawieniu do końca życia. Ale to ja się obawiam, czy to jest w ogóle zbawienie, coś takiego. A więc Wierzymy na podstawie Bożego Słowa w konieczność zmiany, rozwoju, wzrostu. Tak, jasno Boże Słowo tego naucza. Ale po pierwsze, chcemy, aby to było w kierunku, który Bóg wyznacza. I po drugie, chcemy dążyć do tego sposobami i metodami i środkami, które Bóg nam wskazuje jako skuteczne przez wiarę, które Bóg nam wskazuje jako metody, które Jego wychwalają, a nie nas, które oczy ludzi i serca ludzi na Niego kierują, a nie na kogokolwiek czy cokolwiek innego. I w końcu trzeci, najtrudniejszy, myślę, aspekt rozwoju to Jego pomiar. Jaką miarą mierzymy wzrost Kościoła? Liczbą Jego członków? Dochodami i zgromadzonymi środkami, kościelnym majątkiem, zakresem działalności, przychylnością władz i społecznym poparciem? Oczywiście te wszystkie sfery, po pierwsze, jesteśmy w jakimś stanie, w stopniu zmierzyć i przedstawić wyniki i z pewnością są one jakimś wskaźnikiem aktywności i działania Kościoła. Natchniony autor drugiej księgi Samuela na przykład podaje nam wielkość zastępu Dawida, a w pierwszej księdze Kronik w 12 rozdziale podane są liczby opisujące wielkość wojskowych przedstawicieli plemion izraelskich, które przybyły do Dawida do Hebronu. Jednak nasze metody pomiaru z gruntu duchowych rzeczywistości mogą być bardzo, bardzo mylące. Gdybyśmy mierzyli sukces Kościoła liczbami, w naszym kraju, to jaki Kościół jest najbardziej błogosławiony i odnoszący sukcesy? Wszyscy dobrze wiemy, jaki procent w naszym kraju stanowi ewangeliczne chrześcijaństwo. Jak jeden z pastorów wczoraj wyraził się, jesteśmy, to ujął, matematycznym błędem. Coś w tym stylu. Jesteśmy, mówi, nie stanowimy nawet 1,5 promila w naszym kraju. Całe ewangeliczne chrześcijaństwo. Więc co my tutaj mamy do zaprezentowania? Kimże jesteśmy, mierząc się i nasz sukces i nasz rozwój tego typu kategoriami i mierząc sukcesy innych tego typu kategoriami, jeśli taką miarę przykładamy? Pan Jezus, Syn Boży, spędził 3 lata nauczając, czyniąc cuda, mówiąc tak, jak nikt nie przemawiał, żyjąc tak, jak nikt do tej pory nie żył na tej ziemi. U kresu 3 lat, ilu miał zwolenników, jaką grupę naśladowców miał? 12, z których jeden był zdrajcą, a w ogrodzie okazało się, że tych 11 to było takich odważnych, iż zostawili go i uciekli. Apostoł Paweł u kresu swego życia pisze z więzienia i mówi, wszyscy mnie opuścili. Po tylu latach pracy, służby, poświęceń, podczas mojej obrony nie było przy mnie nikogo, ale Pan był ze mną. Czy Paweł był człowiekiem, który poniósł klęskę? Bracia i siostry, oczywiście tutaj musimy być ostrożni z tymi wszystkimi naszymi statystykami, pomiarami i tak dalej. Wielkie, bogate kościoły mogą robić wrażenie i niekoniecznie muszą być niemiłe Bogu. Mogą być wielkie, bogate kościoły, pełne pobożnych, oddanych Bogu ludzi. Wierzę w to, że jest to możliwe. Ale też wiem, że mogą być wielkie, bogate kościoły, pełne nieodrodzonych członków. I mogą robić wielkie wrażenie na ludziach. Mogą mieć tak rozbudowaną działalność, że nam nawet do głowy nie przyszło, że w ogóle coś takiego można robić w kościele. Tutaj widzieliśmy kiedyś taki program, co w kościele ludzie robią. Rodeo potrafią robić w kościołach. I samochodami wyścigowymi jeździć po arenie w kościołach. Różne są pomysły. I kościoły na to stać w niektórych krajach. Stać ich na takie działania i na takie rzeczy, że nam się nie śniło w ogóle, że coś takiego mogłoby komuś przyjść do głowy w kościele. Z drugiej strony skromna liczba członków nie jest żadnym gwarantem jakości. To też sobie musimy uświadomić. To, że jest nas niewielu, to nie znaczy, że jesteśmy lepsi od tych, których jest więcej. To w ogóle nic nie znaczy. Można być wielkim i pustym i można być też małym i skostniałym. Potrzebujemy nieustannie nasłuchiwać głosu Pana Kościoła, który przez swojego ducha mówi do zborów. Tak jak widzimy w Księdze Objawienia, kiedy Pan Jezus przychodzi i mówi do tego kościoła: wiem, wiem, On jeden wie, znam Twoje uczynki, znam Twój trud, ale też mówi: wiem i o tym, i mam Ci za złe i to. Tego potrzebujemy usłyszeć, bracia i siostry, tego potrzebujemy. To jest dla mnie miara, co Jezus o nas myśli. Jako On, jako Pan Kościoła patrzy na ten zbór, patrzy na moje i na Twoje życie i co On mówi, jaka jest Jego opinia, jaka jest Jego ocena. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I pozwólcie, że zakończę fragmentem z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z trzeciego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o swojej apostolskiej służbie, mówi o służbie innych swoich współpracowników i zwraca uwagę Koryntian i dzięki natchnieniu Bożego Ducha i zachowaniu tego słowa dla nas, zwraca i naszą uwagę na Bożą miarę, na to, jak Bóg podchodzi do rozwoju Kościoła. Posłuchajmy uważnie tych słów. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Czytajmy od 5 wiersza. Apostoł Paweł pyta, bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem. Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, mają jedno zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Zwróćcie uwagę na te słowa. Nie jak ci się podoba, nie jak rzekomi eksperci mówią, nie kierując się tylko i wyłącznie tym, co w cudzysłowie działa, niechaj każdy baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, ze srebra, drogich kamieni, z drzewa, z siana, słomy, to będzie zmierzone tutaj przez fachowców. Nie. To wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże. Dzień sądny. Nadchodzi dzień sądu nad tym, jak Kościół wzrasta, jak Kościół się rozwija, w jaki sposób Kościół jest budowany, z czego jest budowany, co to za materiały, co to za sposoby. Dzień sądny bowiem to pokaże, dzień sądny to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie nasz, Ty dałeś nam życie i Ty uzdolniłeś nas do wzrostu i rozwoju i przemiany. Wszystko wokół nas ciągle się zmienia. My sami już nie jesteśmy takimi, jakimi byliśmy 10 lat temu, 20 lat temu. Nie jesteśmy już, jak byliśmy dziećmi, ale zmieniliśmy się, urośliśmy. I wciąż następują w nas zmiany. I życie jest pełne zmian. I też Twój Kościół nie jest statycznym organizmem. Ale Twoje słowo poucza nas, iż jest jak to ziarno, które obumiera i rodzi się do nowego życia i rozwija się. Jest jak ten kwas, który przenika ciasto i zakwasza je całe. Dziękujemy za te obrazy Twojego słowa, w których wskazujesz nam, iż Twoją wizją jest rozwój, jest zmiana i nie chcesz, byśmy skostnieli, nie chcesz, byśmy zasiedzieli się, przyzwyczaili się, byli zadowoleni ze status quo, ale szukali świeżej, nowej łaski, szukali Twoich przemian, nowych rzeczy z Tobą, Panie, większych rzeczy, by w naszych sercach nie było zadowolenia z tego stanu, w którym dzisiaj jesteśmy, ale żebyśmy byli świadomi jeszcze większych rzeczy, które możesz uczynić w naszym osobistym życiu, w życiu tego zboru, w życiu Twojego Kościoła. I abyśmy gorliwie modlili się o to, i abyśmy dokładali wszelkich starań, aby tą wizję zrealizować. Abyśmy nie byli leniwi, abyśmy nie byli ospali, abyśmy nie byli gnuśni, abyśmy nie czekali, że Ty sam wszystko zrobisz, ale tak jak Twoje słowo mówi, byśmy jako Twoi współpracownicy trudzili się, byli gotowi na ofiary i poświęcenia, aby nasze powołanie i wybranie umocnić i wypełnić, aby zrealizować to, do czego nas przeznaczyłeś. Gdyż, Panie, i nas nie powołałeś do bezczynności, ale powołałeś każdego z nas, abyśmy byli żywym członkiem Twojego ciała, czy to okiem, czy uchem, czy palcem, czy jakimś narządem ukrytym. Każdy z nas ma swoje miejsce i swoje dzieło w Twym Kościele. Daj, Panie, byśmy byli świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, iż jesteśmy szafarzami Twojej rozlicznej łaski i staniemy przed Tobą i zdamy sprawę z naszego szafarstwa. Prosimy, kochany Panie, niechaj to słowo i dzisiaj pomoże nam ustrzec się tych błędnych sposobów, błędnych jakichś pomysłów na Twój Kościół i sposobów budowania tego Kościoła, ale niechaj nie będzie dla nas zachętą do nieaktywności, do bierności, do siedzenia i czekania, aż wszystko się stanie, że ktoś inny coś zrobi. Daj, Panie, byśmy pouczeni tym Słowem i wezwani tym Słowem do zmian, do rozwoju, do wzrostu, przyczyniali się do tego zgodnie z Twoim wyobrażeniem, zgodnie z Twoim dobrym zamysłem. Dopomóż nam, prosimy, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.